Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo dziś będziemy rozmawiać o rzeczy, która jest w naszym życiu tak pewna jak śmierć. Każdy z nas się rodzi po to, żeby umrzeć i każdy z nas się rodzi po to, żeby w pewnym swoim momencie rozwoju i życia i pracy zawodowej płacić podatki. A w zasadzie te podatki płacimy od początku naszego życia. Moim i Państwa gościem jest pani Monika Brzostowska, doradca podatkowy, a także zastępca przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Czy każdy rzeczywiście musi płacić podatki?
Niestety tak.
Zawsze jakiś podatek nas dosięgnie. Nie musi to być podatek dochodowy od osób fizycznych, ale jakiś gdzieś w naszym życiu się pojawi.
Zawsze, chociażby idziemy do sklepu kupić bułki, zawsze podatek będzie, tu akurat VAT, ale podatek jest zawsze z nami w każdym momencie.
Czy takiemu zwykłemu Kowalskiemu albo takiej niebrzydowskiej potrzebny jest doradca podatkowy?
Myślę, że tak. I to w zależności oczywiście od momentu naszego życia i od styczności z danym podatkiem. Jeżeli mówimy o takiej osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to zasadniczo doradca podatkowy będzie potrzebny albo żeby pomóc rozliczyć PIT roczny. Oczywiście my teraz wiemy doskonale, że Ministerstwo Finansów pomaga nam w rozliczeniach rocznych. Mamy te wstępne zeznania podatkowe, które możemy zaakceptować albo odrzucić na naszym profilu e-PIT-y Ministerstwa Finansów. Ale na przykład, jeżeli zarabiamy, mamy przychody zagraniczne, no to już takiego PIT-u nam Ministerstwo Finansów nie przygotuje. Jeżeli sprzedamy nieruchomość, już Ministerstwo Finansów nam takiego PIT-u nie przygotuje. Jeżeli musimy zgłosić darowiznę, już druku SDZ-2 albo SD-3, za nas nikt nie przygotuje. Ja wiem też, że osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, trochę jednak boją się tych urzędów skarbowych. Troszeczkę tak jest, że szukają tej pomocy, szukają tej osoby, która da im taki spokojny sen, bym powiedziała. Bo czasami wolimy pójść do specjalisty, oddać swoją sprawę w ręce specjalisty i mieć ten spokojny sen. I właśnie po to jest doradca podatkowy.
Sen spokojny można mieć wtedy, kiedy zapobiegamy, a nie leczymy. A myślę, że my jesteśmy takim, myślę, że nie tylko my, ale wszyscy, że dopóki wszystko jest dobrze, dopóki ten urząd skarbowy nas nie wezwie, bo wydaje się, że wszystko dopełniliśmy i jest wspaniale, to sobie radzimy. A jak już przyjdzie trwoga i trzeba ratować, to wtedy będziemy szukali doradcy podatkowego. Ale to może być już za późno.
Tak, zgadzam się. I niestety tak też jest z praktyki. Ja zawsze mówię klientom, szkoda, że nie przyszedł pan, nie przyszła pani, nie wiem, miesiąc wcześniej, rok wcześniej, albo przed swoim pomysłem, tak? Bo teraz już może być albo za późno, albo będzie to bardzo długi proces, żeby pewną rzecz wyprowadzić na prostu. A jednak jeżeli byśmy przyszli wcześniej, powiedzieli, planuję to, tamto, chciałbym zrobić taką czynność lub inną, to ja jestem w stanie pomóc i powiedzieć, słuchaj, nie możesz tego robić, albo nie powinieneś robić tego w taki sposób, a jeżeli zrobisz coś inaczej, to na przykład oszczędzisz chociażby w tym naszym podatku dochodowym od osób fizycznych i go nie zapłacisz.
A można tam coś oszczędzić?
Można.
Znajdziemy coś, co tak właśnie uszczupli te... To, co musimy do Urzędu Skarbowego zwrócić?
Znajdziemy. I tutaj bym powiedziała, że z takimi otwartymi ramionami wyszedł do nas Polski Ład Podatkowy. My trochę wiemy, że ta narracja Polskiego Ładu Podatkowego niekoniecznie dla każdego podatnika była taka pozytywna. Ale nasze Ministerstwo Finansów, nasz ustawodawca próbuje i nawet mu się udało otworzyć pewne ulgi podatkowe dla wielu podatników. Nasz ustawodawca w ubiegłym roku wprowadził szereg ulg podatkowych, które pozwalają oszczędzić podatnikom pieniądze. I tu od razu powiem, że te ulgi podatkowe skierowane są do, w większości przypadków, bo oczywiście nie wszystkie, ale w większości przypadków do osób, które prowadzą działalność gospodarczą, czyli do przedsiębiorców, czyli do tych podatników, którzy wskazują, że no... stracili na tym Polskim Ładzie Podatkowym, tak? Że niestety oni czują, że z ich kieszeni te pieniądze ubywają.
Składka zdrowotna przede wszystkim.
Tak, składka zdrowotna, 9% od dochodu. My to nazywamy w kuluarach parapodatkiem, bo jest wyliczana jak podatek dochodowy. I jednak pomimo, że mamy teraz stawkę w podatku dochodowym 12%, wydawałoby się, co to jest 12%?
No zdecydowanie mniej niż 19.
Niż 19, tak, dokładnie. Ale jak doliczymy do tego jeszcze naszą składkę zdrowotną 9%, to wyjdzie wejdzie już zobowiązanie takie publiczno-prawne 21%. Więc tutaj ulgi podatkowe to jest takie odstępstwo od reguły. My możemy ulgi podatkowe zastosować w taki sposób, że jeszcze raz na przykład coś jest kosztem uzyskania przychodu albo dostaniemy zwrot w podatku. Taką najpopularniejszą ulgą podatkową w przypadku osób, które mają dzieci, jest ulga na dziecko, tak zwana ulga prorodzinna, tak? Ona dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale też bardzo popularna, też dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ale też ci, co mają działalność gospodarczą, też mogą ją rozliczyć, to ulga termomodernizacyjna. Nie zapominajmy o tym, że mamy fajne takie ulgi, gdzie właśnie to państwo nam odda jakąś część wydatków, które ponieśliśmy chociażby na montaż klimatyzacji w naszym mieszkaniu.
Tylko musimy spełnić pewnego rodzaju warunki.
Oczywiście. Musimy spełnić warunki. Pamiętajcie państwo, że urząd musi mieć z czego nam oddać. Bo jeżeli my podatku nie zapłaciliśmy, mówimy teraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, a chcemy rozliczyć ulgę termomodernizacyjną albo chcemy rozliczyć ulgę na dziecko, tutaj przy dziecku już nie będę wchodziła w szczegóły, bo jest trochę odrębna zasada, to my musimy ten podatek zapłacić, tak? No bo urząd zwraca nam z podatku zapłaconego. Więc znowu dotyka nas podatek. W jednym roku, czy tam na przykład w dwóch, możemy dostać jakiś zwrot tego podatku właśnie z tego tytułu, że zastosowaliśmy ulgę.
Mamy też możliwość skorzystania z takiego preferencyjnego rozliczenia się. Tego też Urząd Skarbowy za nas nie zrobi, a mianowicie możemy rozliczyć się ze współmałżonkiem, możemy też rozliczyć się z dzieckiem, jeżeli je samotnie wychowujemy. I teraz to, czy jest to korzystne dla nas, bo w niektórych sytuacjach może to być niekorzystne, prawda? To chyba też rola doradcy, żeby nam tutaj pomóc, bo sami z kalkulatorem siedząc może wszystkiego nie doliczymy.
Oczywiście tak. Ja wiem, że teraz mamy bardzo dużo informacji dostępnych w internecie, tak? Że w teorii możemy sobie przeczytać, że spełniamy warunki do tego, żeby opodatkować się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale niestety mamy bardzo dużo takich kruczków, tak? No bo to, że mi się wydaje, że ja jestem matką samotnie wychowującą dziecko, na gruncie podatku dochodowego wcale nie będzie oznaczało, że ja muszę być tą matką samotnie wychowującą dziecko.
Samotne wychowanie nie oznacza, że jestem samotną matką?
Inaczej, może rozwód nie oznacza, że jestem samotną matką na przykład, tak? Albo rozwód nie oznacza, że jestem samotnym ojcem, bo tutaj musi być te faktycznie samotne wychowywanie tego dziecka. Dosłownie bierzemy definicję ze słownika języka polskiego, żeby nie było takiej sytuacji, że ja w porozumieniu z drugim małżonkiem wychowuję to dziecko, tylko mój mąż na przykład się wyprowadził, tak? Już nie jest moim mężem. To nie jest wystarczający warunek, żebyście nie mieli państwo tutaj żadnych wątpliwości. I to też jest dosyć ważne, dlatego, że ta preferencja w opodatkowaniu jako osoby samotnie wychowujące dziecko, to jest często bardzo duża korzyść dla podatnika, bo tak naprawdę mamy podwójną kwotę wolną od podatku, czyli teraz to jest 60 tysięcy złotych i jeżeli zarabiam powyżej pierwszego progu podatkowego, to dzięki temu, że jestem matką czy ojcem samotnie wychowującym dziecko, to już mam pulę zarobków w pierwszym progu, czyli w tej dwunastce aż 240 tysięcy. Więc jeżeli by się jednak okazało, że Urząd Skarbowy się dopatrzy, że ja tą matką czy ojcem nie jestem samotnie wychowującym dziecko, no to zapuka do nas do drzwi i będziemy musieli oddawać razem z odsetkami. Więc często
boli.
Teraz też są bardzo wysokie odsetki od zobowiązań. Dlatego chciałabym naprawdę, żeby podatnicy nie byli narażeni też na ten stres. Bo o ile mamy podatnika przedsiębiorcę, on jest przyzwyczajony, że pani z urzędu zadzwoni, że pan z urzędu napisze pismo, tak? I że to nic nie jest koniec świata. Da się zadzwonić, zapytać, wyjaśnić. Ale w przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ja wiem, że to jest ogromny stres, kiedy dzwoni Urząd Skarbowy.
I można w panice powiedzieć coś, czego powiedzieć nie potrzeba, albo nie można, albo nawet nie powinno się.
Tak, i powinniśmy pewne rzeczy może przemilczeć i niekoniecznie o tym wszystkim opowiadać. Tak, i właśnie po to jest ten doradca podatkowy, który naprowadzi, skieruje i powie, tutaj jest zielone światło, jak tak postąpisz, to jak najbardziej będzie wszystko w porządku.
Jeśli chodzi o tą preferencję i samotnie wychowujących rodziców, to rzeczywiście jeżeli sąd na przykład orzeka opiekę naprzemienną, to już nie jest samotne wychowywanie, prawda?
Tak też powiedział nasz pan wiceminister finansów, jak wszedł nowy Polski Ład podatkowy, że to już niestety będzie wykluczające z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, przy czym to jest tak naprawdę nowe stanowisko, także dajmy jeszcze chwilę czasu dla naszych urzędów skarbowych do podejścia do tego, bo może się troszeczkę odmienić to stanowisko, ale bądźmy ostrożni, tak? Jakby miejmy tą świadomość, że ktoś może kiedyś nam to zakwestionować.
Jeszcze zapytam o jedną ulgę, a mianowicie taką, która pozwala odliczyć osobom niepełnosprawnym korzystanie z samochodu. Ona budzi dużo emocji, bo na przykład ten stopień orzeczenia niepełnosprawności występuje w ostatnim miesiącu, a odliczamy całą ulgę i w zasadzie nie musimy jej udokumentowywać, bo Urząd Skarbowy żadnych dokumentów od nas nie żąda. I teraz właśnie, ale może to sprawdzić?
Powiem tak, jeżeli mówimy o tej uldze na samochód, to jest kwota stała, ryczałtowa 2280 zł odliczania, czyli tyle nie dostaniemy zwrotu, żebyście państwo tego nie mylili, tak? Jest wprost wskazane w przepisach, że ja nie muszę mieć dowodów poświadczających poniesienie wydatków, na przykład na paliwo czy na opłacenie polisy. Ja po prostu muszę być albo współwłaścicielem, albo właścicielem tego samochodu. Więc tutaj co urząd może sprawdzić? Czy jestem właścicielem, czy współwłaścicielem? Nie będzie nas prosił absolutnie, albo inaczej, jak zapyta, to możecie państwo odpowiedzieć, że faktur za paliwo państwo nie zbieraliście, bo nie musicie.
Dokładnie tak.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Wiemy już, że zanim postanowimy coś zrobić ciekawego z naszymi podatkami, warto zapytać o to doradcę podatkowego i jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, to z wątpliwościami również możemy się do niego zwrócić. Ale prowadząc działalność gospodarczą, zazwyczaj korzystamy z pomocy księgowych. Tutaj wydaje nam się, że księgowy powinien wiedzieć wszystko, co można odliczyć, jak odliczyć i tak dalej. Gdzie jest ta rola doradców podatkowych w prowadzeniu działalności gospodarczej?
Ja powiem może nawet ze swojej perspektywy, bo jestem doradcą podatkowym i ja również często doradzam biurom rachunkowym, na przykład jak zaewidencjonować jakiś wydatek. Często też biura rachunkowe do mnie kierują swoich klientów na doradztwo podatkowe, dlatego że usługi księgowe to są usługi węższe, nieco węższe, niżeli usługi doradztwa podatkowego. Ja biorę też odpowiedzialność za to, co klientowi doradzę. Ja potem muszę oczywiście sama przed sobą odpowiadać, tak, żeby nikogo tutaj na żadne nieprawidłowości nie narażać. Dlatego ten doradca podatkowy jest takim cieniem, bym powiedziała, trochę za przedsiębiorcą. Oczywiście jest wsparciem nie dość, że dla księgowej, to też również dla tego przedsiębiorcy. Księgowość to bardziej takie ewidencjonowanie tych zdarzeń gospodarczych może co miesiąc, bym powiedziała, a doradztwo podatkowe jest to na pewno szersze pojęcie. Na przykład, jeżeli będzie problem, jakaś kontrola z Urzędu Skarbowego, no to występujemy jako pełnomocnik, tak? Jeżeli mamy jakąś decyzję, możemy złożyć odwołanie od tej decyzji. Możemy oczywiście reprezentować klienta przed sądem, czyli zdecydowanie takie szersze uprawnienia niżeli księgowy. Księgowy na co dzień doradca podatkowy może w takich naszych pomysłach codziennej działalności gospodarczej już lub w problemach, tak?
Jeżeli zaczynamy prowadzić działalność gospodarczą, to swoje kroki kierujemy od razu do doradcy podatkowego, czy jeszcze chwilę na te problemy poczekajmy?
Nie, nie czekajmy na problemy. Idźmy od razu do doradcy podatkowego, żeby wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Wiemy, że teraz jest dosyć duże obciążenie fiskalne w prowadzonej działalności gospodarczej. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, mamy trzy formy opodatkowania, każda jest inna. Musimy to skalkulować włącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli na przykład zdecydujemy się prowadzić działalność gospodarczą w porozumieniu w spółce z kimś, no to też wybierzmy najodpowiedniejszą formę, tak, tej spółki. Czy to będzie spółka z o.o., jawna, cywilna, czy jakaś inna, no w zależności oczywiście od branży, czyli ten doradca podatkowy na dzień dobry jest już potrzebny, żebyście właśnie państwo mogli oszczędzić te pieniądze później, jeżeli chodzi o te daniny publiczne.
A jesteśmy w stanie to wyliczyć, że na przykład mając takie przychody, to taka forma opodatkowania będzie nam dużo bardziej korzystniejsza?
O to chodzi. Zawsze klienci do mnie przychodzą na doradztwo podatkowe. Ja wiem, że ja takie często zadaję pytania, a ile pan będzie zarabiał? No nie wiem, no co to za pytanie, tak? Ale jeżeli państwo podacie mniej więcej oczywiście, jakie są przychody, jakie są koszty.
No ja mogę powiedzieć, ile bym chciała, ale ile będę?
No właśnie, trzeba coś założyć, tak? Zakładamy lepszą, gorszą wersję. Ja mam takiego pięknego Excela, zawsze mówię, że to jest mój ulubiony Excel, już tam są formuły wprowadzane. Dosłownie wprowadzę dane i jestem w stanie wykalkulować dla klienta. Pokazuję to też również w tabeleczkach, pięknych słupkach, ta forma będzie odpowiednia. Tutaj niestety jest najgorsza forma opodatkowania, tej nie wybieraj, bo bardzo duże obciążenia fiskalne będą z nią związane.
Czy my możemy w ogóle zmieniać tę formę opodatkowania w czasie prowadzenia działalności gospodarczej?
Tak, tylko często musimy dociągnąć do końca roku, dlatego że forma opodatkowania zmienia się raz do roku. Generalnie do 20 lutego, to jest do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnęłam pierwszy przychód, tak? Czyli w wielu przypadkach do 20 lutego. 20 luty minął. A co się okaże, że na przykład w tym roku mamy już prawie kwiecień, a nam tak super działalność gospodarcza poszła, osiągnęłam olbrzymie przychody, a jeszcze tyle miesięcy do końca roku i co, mam takie daniny wielkie płacić? I to też jest również ten moment, w którym moglibyśmy skonsultować, co mogę zrobić w trakcie roku podatkowego.
A coś mogę?
Mogę. Mogę, mam alternatywy, mogę zmienić formę prowadzenia biznesu, na przykład na spółkę, tak? Jeżeli nie chcę do spółki wspólnika, to może być jednoosobowa spółka, to zawsze jakaś alternatywa.
Dlatego pytam, bo rzeczywiście w ubiegłym roku była taka sytuacja, że wszyscy po wejściu Polskiego Ładu, nowego ładu podatkowego, prowadzący działalność gospodarczą musieli w zasadzie usiąść na kalkulatorach i sprawdzić, co im się bardziej opłaca. A tak, zazwyczaj to pewnie odbywa się tak, że po prostu jak już wybrałem tę formę opodatkowania, to tak w niej trwam i tak tę działalność prowadzę przez lata i nad tym nawet się nie zastanawiam.
Dokładnie tak. Ja w ogóle spotykam się często z klientami, którzy mówią, a już teraz się nie opłaca prowadzić biznesu. Zapłaciłem ileś tam podatków, nie ma mnie w domu, rodzina mnie nie widzi, ja tylko pracuję, płacę podatki, nie zostają mi pieniądze. I to jest właśnie ten moment, w którym powinienem się zastanowić, czy ja na pewno mam dobrą formę opodatkowania. Nie najłatwiejszą do wyliczenia, ale czy jest dobra. Jeszcze wracając do ubiegłego roku, przez to, że ustawa o PIT zmieniała się kilka razy, to Państwo macie jeszcze jedną możliwość. Do 30 kwietnia te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i w ubiegłym roku były albo na ryczałcie, albo na podatku liniowym, mogą wstecznie, czyli za ubiegły rok, zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. To jest w ogóle hit, tego nigdy wcześniej nie było.
Prawo nie działa wstecz.
Prawo nie działa wstecz, przepis przejściowy mamy, akurat to jest taki przepis, który umożliwił nam na korzyść, to on jest na korzyść podatnika. Oczywiście on ma wybór, żeby zmienić tą formę opodatkowania wsteczną. Zastanówmy się, często, jak my robiliśmy kalkulacje dla naszych klientów, wychodziły naprawdę bardzo duże kwoty zwrotów tego podatku, że okazywało się, że ta skala naprawdę jest dużo korzystniejsza za ubiegły rok. A jeszcze mamy czas.
Do końca kwietnia można taką decyzję podjąć i ona będzie dotyczyła roku ubiegłego. A ten rok już prowadzimy według tego, co ustaliliśmy sobie do 20 lutego.
Tak, dokładnie tak. Czyli tak naprawdę z tym rokiem już nic nie zrobimy, jeżeli chodzi o zmianę formy opodatkowania, ale za ubiegły rok jeszcze możemy podjąć decyzję. Mamy na to chwilę czasu. Tak naprawdę prosta decyzja, nawet nie musimy iść do naszego naczelnika Urzędu Skarbowego, pukać do niego do drzwi i mówić, że ja chcę, tylko wystarczy zamiast tam PIT-u 28 lub PIT-u 36, ale złożyć po prostu PIT 36. Na drugiej stronie tego zeznania podatkowego mamy taki kwadracik do odklikania, tak? Że ja zmieniłem za ubiegły rok formę opodatkowania i to jest wystarczające, to jest wszystko tak naprawdę. A korzyść przy skali podatkowej, proszę zobaczyć, że to już jest przynajmniej ta kwota wolna od podatku, 30 tysięcy złotych, gdzie ani na liniówce, ani na ryczałcie podatnik tego nie ma, tak? Więc już tu może się okazać, że to będzie dobry wybór.
Czyli kalkulator do ręki i taka dobra rada od nas, żeby to przeliczyć, a jak ktoś już się rozliczył, to może jeszcze skorektorować to korektorem, nie?
Nie, już się nie da, niestety. Właśnie dlatego tak ważne było, żeby się nie śpieszyć. Ja zawsze na tych szkoleniach, które prowadziłam, mówiłam, nie śpieszcie się ze składaniem zeznań podatkowych za ubiegły rok. Pomyślcie, poczekajcie, może jakoś faktura się odnajdzie, bo już potem nie będzie odwrotu. Nie da się ani wycofać, ani skorygować już złożonego PIT-u 28 i PIT-u 36L.
Bo to trochę też jest tak, że ten podatek jak wisi nam nad głową, to tak śni się po nocach, a jak już jest zrobiony, załatwiony, zapłacony, to już jest człowiek spokojniejszy. Chociaż tak jak pani mówi, rzeczywiście prowadząc działalność gospodarczą, myślę, że ma się to już we krwi, te kontrole organów skarbowych i nie jest to stresujące, jeśli się to robi dobrze, oczywiście.
Oczywiście, tak, pewnie, że tak, albo jak ma się ze sobą wsparcie. W Urzędzie Skarbowym proszę pamiętać, że też pracują ludzie, tak, tam też nie jest nikt negatywnie i wrogo nastawiony, jeżeli wszystko jest prawidłowo, to nawet jeżeli przychodzą czynności sprawdzające, to da się to łagodnie, bez stresu przejść, także bym się nie denerwowała, ale oczywiście tutaj Odpowiednie wybory.
Urzędy też są przyjazne, natomiast nie zawsze wiemy nawet, jakie pytania zadać urzędnikowi, jeżeli mamy problem, i z którym się do nas Urząd Skarbowy zwraca. I tutaj rzeczywiście zasięgnięcie rady, porady też jest odpowiednie i potrzebne.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Są jeszcze takie podatki, o których zapominamy, że w ogóle są. Są to podatki, które istnieją w przestrzeni gdzieś naszej świadomości, ale niekoniecznie o nich pamiętamy. Bo to, że do 30 kwietnia mamy rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych, wiemy i pamiętamy. Ale tych podatków jest znacznie więcej. Chociażby od spadków i darowizn. Chociażby ten od czynności cywilnoprawnych. Chociażby ten od sprzedaży nieruchomości. To też jest czynność cywilnoprawna. Jeżeli robimy to u notariusza, to rozumiem, że on dopilnuje, podatek jest zapłacony.
Jeżeli mówimy o PCC, to oczywiście, ale na przykład zdarzy się sytuacja, że nie wiem, mama darowała mi pieniądze, tak? Albo dostałam jakąś darowiznę od jakiegoś innego członka rodziny. No to generalnie notariusz nas poinformuje, że słuchajcie, musicie złożyć deklarację SD3 czy SDZ2, w zależności czy korzystamy ze zwolnienia czy nie, ale w zasadzie to my mamy tego dopełnić w większości przypadków, tak? Wcale nawet nie musimy iść do notariusza, bo jeżeli, nie wiem, otrzymamy w darowiznie samochód, spiszemy sobie umowę darowizny, ona nie wymaga tutaj wizyty u notariusza, ale żeby podatku nie zapłacić albo po prostu w ogóle dopełnić takich czynności względem Urzędu Skarbowego, to deklaracja musi koniecznie wyjść od nas podpisana i to jest również ta czynność, z którą możemy się zwrócić do specjalisty, w której on nam pomoże. Kupujemy samochód, podatek PCC, tak? Również jak najbardziej deklaracja, czy kupimy jakąś inną rzecz używaną, czyli nie na fakturę, również powinniśmy to zgłosić do Urzędu Skarbowego i zapłacić podatek z tego tytułu.
A o tym możemy zapomnieć.
Możemy, oczywiście.
Znaczy, lepiej by było, żebyśmy nie zapominali oczywiście, ale jeżeli zapomnimy, to co dalej robimy?
Sama zapomniałam. Sama zapomniałam, jak był czas COVID-u, zapomniałam, no co kajałam się w Urzędzie Skarbowym i jeszcze miałam nadzieję, że nikt mnie nie rozpozna, bo było mi wstyd po prostu. Zdarza się, tak? Zapomniałam jeden dzień, miałam złożyć, zapomniałam, złożyłam, nic się nie stało, pożałowałam, tak, ten czynny żal złożyłam, ale generalnie, no, w przypadku tych deklaracji, no to musimy pilnować tych terminów. To są terminy nieprzywracalne, jeżeli szczególnie chcemy skorzystać ze zwolnienia ze spadku i darowizn, tak? Mamy na przykład 6 miesięcy na zgłoszenie darowizn, no to jest 6 miesięcy, żebyśmy mogli skorzystać ze zwolnienia i nikt nam tego nie przywróci, tak? Tego terminu.
Czyli po tym terminie zapłacimy po prostu podatek?
Dokładnie tak. Czyli możemy skorzystać ze zwolnienia, pilnujmy tego, bo to jest w naszym interesie, tak? Więc nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, czy muszę, czy nie muszę, czy notariusz coś za nas złożył, zapytajmy, tak? Urzędy skarbowe też nie są od porad, od doradztwa podatkowego. Urząd Skarbowy nam może powiedzieć, że trzeba byłoby taką deklarację wypełnić lub inną, ale nam nie doradzi.
Tak. Jak ją wypełnić?
Dokładnie.
I co gdzie wpisać?
Myślę, że może co gdzie wpisać, to jakieś takie proste, techniczne czynności, okej, ale już która byłaby najlepsza, bo może coś udałoby się nam tutaj jeszcze uzyskać, no to wiadomo, że to Urząd Skarbowy nie jest to instytucją od doradzania.
Terminu nie można przywrócić w żaden sposób, ale można jakoś się ustrzec przed odsetkami też, nie?
No w zależności, jeżeli oczywiście, w zależności od podatku tak naprawdę, tak? Są jakieś możliwości, czy rozłożenia na raty, czy o umorzenie wnioski i od tego też jest również doradca podatkowy, który przeanalizuje, czy w ogóle jest jakaś szansa na załatwienie danej sprawy w taki
czyli
sposób.
Generalnie to my mamy do państwa takie przesłanie, że nie mądry Polak po szkodzie, tylko raczej wcześniej zapobiegać niż leczyć. Mamy od tego przeróżnych specjalistów, żeby korzystać z ich porad i żeby wybrać dla siebie najkorzystniejsze możliwości i czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy jesteśmy w normalnym życiu i po prostu potrzebujemy płacić podatki, bo tego niestety nie można uniknąć. Chociaż może są jakieś sposoby.
Na niepłacenie podatków, mnóstwo zwolnień podatkowych i o tym też można sobie porozmawiać, ale to może przy kolejnej okazji, przy kolejnej kawie.
przy kolejnej kawie albo przy kolejnej audycji z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była pani Monika Brzostowska, doradca podatkowy, ale również zastępca przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Audycja Masz Prawo za tydzień, a ta na podcastach i na stronie Polskiego Radia Białystok. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dorota Niebrzydowska.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.